I proszę Państwa, tak jak zapowiadaliśmy, w naszym studiu wicemarszałek Senatu Maria Kos. Witam serdecznie.
Dobry wieczór, witam Państwa.
No i proszę Państwa, zaczynamy od tematu dnia. Donald Tusk ponownie wybrany na szefa Rady Europejskiej. Jak skomentuje Pani tę decyzję?
No, jestem zawiedziona tą decyzją, bo jest to niebezpieczny precedens, że na wysokie stanowisko unijne został wybrany człowiek, który nie miał poparcia swojego państwa. No, zresztą on to o poparcie w ogóle nie zabiegał. Przynajmniej nic na ten temat nie wiemy. Więc to pokazuje, że w jakim kierunku idzie Unia Europejska, bo tak prawdę mówiąc, to w obliczu wielkich problemów, z jakimi Unia się boryka, i tutaj mówimy i o kryzysie imigracyjnym, i o Brexicie, i o przecież nastrojach, jakie panują w poszczególnych państwach europejskich, nastrojach niestety, ale takich no, nieunijnych, prawda, nie prounijnych, tylko wręcz przeciwnie. Zaraz wybory we Francji, w Holandii, we Włoszech też niedługo. Różnie się może wydarzyć i zamiast wprowadzać odważne reformy, zamiast dyskutować nad kształtem Unii Europejskiej w przyszłości, no Unia postawiła na status quo. No bo takim będzie wybór Donalda Tuska, który jest politykiem słynącym z tego, że idzie w głównym nurcie. On żadnych ambitnych projektów nie przedstawił przecież w trakcie tego swojego przewodniczenia Radzie Europy. Więc to stawia w ogóle pytanie przed przyszłością Unii Europejskiej, bo nie da się udawać i zamiatać pod dywan ważnych problemów. Trzeba o nich mówić i szukać rozwiązań. To, co mnie niepokoi, no to również to, że Donald Tusk jest takim politykiem proimigracyjnym. I on też przecież opowiadał za relokacją imigrantów. Zresztą bardzo wiemy, że na tym zależy kanclerz Angeli Merkel. A ona przecież była taką no, głównym politykiem, który popierał Tuska w tych wyborach. Zresztą można powiedzieć, że dzięki jej poparciu też i w tej pierwszej kadencji został przewodniczącym. Więc ja się bardzo obawiam, że teraz cały wysiłek Unii Europejskiej będzie nakierowany na to, żeby no, relokować imigrantów i zmusić państwa, poszczególne państwa narodowe do tego, żeby imigrantów przyjmowały do siebie nawet wbrew swoim obywatelom, wbrew jakby swoim założeniom i intencjom. Po prostu mogą być poszczególne państwa do tego zmuszane. I to jest niebezpieczne. Niebezpieczny precedens, niepotrzebny precedens, który może być w przyszłości też przecież wykorzystany w różnych okolicznościach. Dziwię się Donaldowi Tuskowi, bo był przecież premierem polskiego rządu, jest na scenie politycznej już od wielu, wielu lat, że nie stać go było na to, żeby porozmawiać z panią premier Beatą Szydło, żeby porozmawiać z politykami partii obecnie rządzącej o poparciu jego kandydatury. Dziwię się też jemu, no nie wykonał takiego gestu, więc czego się można było spodziewać, ale jeszcze bardziej dziwię się temu, że nie potrafił zachować takiej bezstronności, neutralności. Przecież w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w wolnych, demokratycznych wyborach przeważającą większością głosów Polaków i no, polityk takiego formatu, zresztą każdego formatu, pierwsze to powinien się umieć pogodzić z decyzją wyborców i uznać wynik wyborów, jeżeli nie było żadnych nieprawidłowości, a wiemy, że nie było. Więc tutaj powinien zachować jednak jakiś obiektywizm, jakąś neutralność. Ja rozumiem, że jest mu blisko do Platformy Obywatelskiej, do tego środowiska, ale nie na miejscu były jego uwagi odnośnie rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy odnośnie tych zmian, które zachodzą w naszym kraju, a na pewno nie na miejscu były te jego słowa, które padły 16 grudnia we Wrocławiu, kiedy no, przyjechał do Polski i w tym takim epicentrum całego konfliktu parlamentarnego no, zagrzewał polityków dzisiejszej opozycji jakby do oporu, prawda, i jakby takie wspierające słowa do nich kierował. Powinien raczej starać się no jednak zachować tutaj umiar, rozwagę, rozsądek i raczej taki głos kompromisu, prawda, skierować do obu stron tego konfliktu politycznego, a nie wspierać w sposób taki jawny i tendencyjny Platformę Obywatelską, czy też inne ugrupowania opozycyjne, więc tutaj myślę, że jako Polacy możemy być bardzo zawiedzeni jego postawą. To nie przystoi politykowi na tak wysokim stanowisku unijnym. Więc no cóż, no to no został przewodniczącym Rady Europy, będzie sprawował tę funkcję pewnie 2,5 roku. Co się w ciągu tego czasu wydarzy, no trudno przewidzieć, bo bo mówię, problemy, przed jakimi Unia stoi, są ogromne, a woli ich rozwiązania nie widać.
A wracając do nas bliżej, patrząc na to, co się dzieje w kraju, trzeba też przyjrzeć się temu, jak wyglądał ostatni rok w rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwości. Co udało się zrobić? Co jest też takim wyzwaniem, które staje przed nami w tym roku, jeśli chodzi o reformy, o to, co się dzieje na bieżąco u nas tutaj, w naszym regionie?
Uważam, że udało się bardzo dużo zrobić. Zresztą jak spotykamy się z mieszkańcami, bo my pracujemy cały czas, nie tylko w kampanii wyborczej, ale spotykamy się z Polakami, z obywatelami, z mieszkańcami naszych w okręgach wyborczych z taką samą częstotliwością. Więc wiem, że ludzie oczekiwali zmian, są w większości z tych zmian zadowoleni. Jeśli ma jakieś wątpliwości, to głośno o tym mówią. Są oczywiście przeciwnicy, ale ja widzę, no przynajmniej tu w naszym regionie, że oni są w takiej nie, w znaczącej mniejszości, opowiem tak. Więc pracujemy bardzo ciężko, żeby po prostu wprowadzić zmiany, które będą odpowiadały na konkretne problemy, z jakimi Polska boryka się od dłuższego czasu. I co do tych dużych reform, które wprowadziliśmy, to rzeczywiście tutaj możemy powiedzieć, że do takich najważniejszych na pewno można zaliczyć te, które dotyczą strony takiej społecznej, socjalnej. One są niezwykle ważne, bo musimy mieć na uwadze, że dotychczasowy rozwój Polski odbywał się kosztem obywateli. Tak można powiedzieć, bo jeżeli zwrócimy uwagę na dynamikę wzrostu wynagrodzeń w krajach europejskich w ostatnich latach, to w Polsce była ona jedną z najniższych na naszym kontynencie. Tak więc gdzie indziej pensje rosły w szybszym tempie, u nas w bardzo powolnym, zarówno wynagrodzenia, płaca minimalna, jak też i emerytury, no bo jeżeli są niskie pensje, to są też niskie emerytury, bardzo niski poziom świadczeń socjalnych. To wszystko powodowało, że duża część naszego społeczeństwa żyła poniżej granicy biedy czy nawet ubóstwa. My powiedzieliśmy, że będziemy walczyć z tym zjawiskiem, bo Polacy po tylu już latach, które minęły od czasów transformacji, zasługują na to, żeby też móc skorzystać z owoców tej transformacji. Dlatego też cały pakiet ustaw, które przyjęliśmy, chociażby począwszy od 500+, to jest naprawdę znakomity program i bardzo się cieszymy, że no, nie spotkał się on z takim szerokim, dobrym oddźwiękiem społecznym, ale że on przynosi naprawdę znakomite efekty. Bo wiemy, że wskaźnik ubóstwa wśród dzieci z 10%, a więc wyobraźmy sobie, 10% dzieci żyło w skrajnym ubóstwie w Polsce. W XXI wieku, mówimy o kraju unijnym. Wskaźnik ubóstwa z 10% spadł do poniżej 1%. To chociażby tylko dlatego warto było prowadzić ten program, ale wiemy też, że dzięki programowi wzrosła dzietność. Ilość dzieci, które się urodziły w ostatnim czasie, jest znacząco większa od tych wskaźników, jakie były rok temu. A przecież jednym z założeń tego programu było to, żeby zachęcić polskie rodziny do tego, żeby Polaków do tego, żeby mieli więcej dzieci, bo wiemy, że mamy ogromny problem z demografią. Po prostu Polska się wyludnia. Wielu młodych ludzi wyjechało. Mamy nadzieję, że będą teraz wracać, bo jest wiele takich ciekawych programów i udogodnień, które myślę, że do młodych ludzi są skierowane i młodzi ludzie zechcą z nich skorzystać. I myślę, że to, iż no, zaczyna się paść taka tendencja wzrostowa, to znaczy zaczyna się rodzić więcej dzieci, to jest sukces tego programu, to jest sukces nas, Polaków, bo no, rzeczywiście jesteśmy krajem szybko się starzejącym, a musimy stawiać czoło poważnym wyzwaniom. Więc ten program, ale chociażby no, podniesienie najniższego wynagrodzenia, najniższej płacy do 2000 zł, czy emerytury do 1000 zł. W przypadku emerytów to wiemy, że dotyczy ta podwyżka 2 milionów osób. To jest bardzo dużo, to znaczy, że te 2 miliony miały emerytury brutto niewiele ponad 800 zł, tak? To dla nich to jest duża podwyżka, bo do tej pory podwyżki odbywały się w taki sposób, że jeżeli one były procentowe, to ten, który miał dużą emeryturę, to dostawał dużą podwyżkę, ten, który miał małą, no to dostawał kilka złotych i praktycznie nigdy nie odczułby, prawda, jakiejś takiej konkretnej zmiany. To jest jakby pierwszy etap podnoszenia tych świadczeń. Czasami słyszymy, no ale cóż to 1000 zł, no przydałoby się, żeby to było 5500 czy nawet 2. Od czegoś trzeba zacząć. Budżet też jest taki, jaki jest. Odziedziczyliśmy budżet trudny, ale zobaczcie Państwo, że przecież myśmy dysponowali tym budżetem, który został jeszcze skonstruowany przez poprzedni rząd. Ja mówię tutaj o roku 2015, o początkach roku 2016. Udało się wprowadzić takie zmiany, które no, pozwoliły na wprowadzenie nam chociażby programu 500+, czy też na przykład darmowych leków dla seniorów powyżej 75 roku życia. A więc takie odczuwalne zmiany. Tutaj myślę, że też obniżenie wieku emerytalnego, o co Polacy bardzo prosili na każdym spotkaniu. Naprawdę praca i dla kobiet, i dla mężczyzn do 67 roku życia w wielu zawodach trudna jest do wyobrażenia. Polacy chcieli, żeby wiek emerytalny obniżyć, dlatego że on został podwyższony właściwie tak z zaskoczenia. Platforma Obywatelska w poprzednich wyborach w kampanii nic nie mówiła o podwyższeniu wieku emerytalnego, no jak również nie mówiła nic o tym, że zamierza zabrać część środków z OFE. I kiedy nawet politycy Platformy byli pytani o te sprawy, to oczywiście zaprzeczali, że nic takiego nie planujemy, ale kiedy wybory wygrali, oczywiście wiek emerytalny podnieśli. Podpisało się pod tym również Polskie Stronnictwo Ludowe, bo pamiętajmy o tym. Naszym postulatem było, że obniżymy wiek emerytalny. Jakkolwiek no, na pewno są to niełatwe decyzje, ale trzeba je podjąć i trzeba też znaleźć środki na to, żeby Polacy mogli przechodzić na emeryturę, mężczyźni w wieku 65 lat, a kobiety w wieku 60 lat. To się stało i myślę, że wielu Polaków z tego powodu czuje zadowolenie. Tutaj oczywiście trzeba wspomnieć o programie Mieszkanie Plus, bo też trwają prace nad ustawą, ona też niedługo będzie pewnie procedowana w Sejmie. To jest bardzo ważny program, też długo wyczekiwany, bo to jest program, który przewiduje budowę wielu dziesiątków tysięcy mieszkań dla Polaków, których nie stać na zakup mieszkań na rynku komercyjnym, bo to jest jednak to inwestycja często na całe życie i często bywa tak, że jak ktoś kupuje mieszkanie na kredyt, to po jakimś czasie okazuje się, że wartość kredytu przewyższa wartość tego mieszkania. To jest się uwiązanie na całe życie. To jest też, to może być też niebezpieczne, jeżeli człowiek na przykład traci pracę, czy nie wiem, podupada na zdrowiu i kto mu wtedy ten kredyt pomoże spłacić, tak? A tutaj mieszkania czynszowe, można mieszkać po prostu za opłaty. Te opłaty nie będą wysokie. Można też dojść do prawa własności, spłacając tam po jakiejś niewielkiej kwocie co miesiąc przez jakiś okres czasu i można po prostu nabyć prawa własności do tego mieszkania i przekazać je wtedy dzieciom. To jest najlepsze rozwiązanie. Ono nie wiąże ludzi w taki sposób jak kredyty komercyjne. Daje pewną taką swobodę, zapewnia bezpieczeństwo. Zachęca również do tego, żeby zakładać rodziny, żeby mieć dzieci. No ważne, żeby młodzi ludzie, kiedy się pobierają, kiedy tworzą rodzinę, no żeby po prostu mieli własny kąt. I na tym nam bardzo zależy, stąd program Mieszkanie Plus. Już kilkadziesiąt samorządów jest w tym programie. Myślę, że on niedługo ruszy. To jest też jeden z priorytetów rządu pani premier Beaty Szydło. Co do tych ważnych takich zmian czy reform, jakie zaproponowaliśmy. To jest oczywiście cały pakiet ustaw i zmian takich dotyczących polskiego biznesu, czy w ogóle biznesu, prowadzenia biznesu w Polsce. To są te reformy, które zapowiadał i które wprowadza pan premier Morawiecki. One są niezwykle istotne, bo one no, przynoszą efekty, bo już widzimy wzrost gospodarczy, widzimy, że przybywa inwestycji w Polsce. Wręcz w niektórych krajach pisze się entuzjastycznie o tym, że polski rząd odniósł ogromny sukces, ponieważ udało mu się zachęcić inwestorów za granicy do inwestowania w Polsce. A więc płyną pieniądze z różnych stron Europy I to jest też oczywiście dla nas duża szansa. Rozwój gospodarki, on jest potrzebny. Musi gospodarka rosnąć i to w takim dobrym tempie, ponieważ no też, żeby wprowadzić dalsze reformy, także te reformy socjalne, społeczne, no to jednak trzeba mieć na nie pieniądze. Oczekiwania są duże, ale tutaj jestem pewna, że program Morawieckiego, który też jest wprowadzany, on też przyniesie w niedługim czasie dobre efekty. I tak jak powiedziano we francuskiej telewizji, że Polska staje się tygrysem Europy, ja jestem przekonana, że rzeczywiście tak jest.
A jak ocenia pani projekt dotyczący sieci szpitali? Bo to też jest projekt, który jest bliski również samorządom lokalnym, szpitalom tutaj w naszym regionie, więc jakie korzyści płyną z tego projektu według pani?
No ja myślę, że ten szpital, który będzie w sieci, a przecież szpitale powiatowe mają tutaj jakby ogromną szansę, bo przeważnie to jest tak, że w jednym powiecie, no nie zawsze, ale jest jeden szpital i ta placówka będzie w sieci i po prostu będzie miała zapewnione finansowanie podstawowych usług medycznych. I to już nie będzie tak, że są jakieś tarcia między Ministerstwem Zdrowia a NFZ-em, że są pieniądze albo ich nie ma, są jakieś nadwykonania, nie są one płacone. Ja myślę, że tutaj będzie to finansowanie na takim poziomie, żeby te podstawowe potrzeby zaspokoić i szpital się będzie mógł zajmować, ludzie, którzy pracują w szpitalu, by się mogli zajmować leczeniem ludzi, a nie biurokracją i szukaniem pieniędzy i przekonywaniem NFZ-u, prawda, że to, co wykonali, to po prostu było konieczne, prawda. Chodzi o to, żeby szpitale miały zabezpieczone finansowanie na takim poziomie, które pozwoli im normalnie funkcjonować, wypełniać ich zadania i przede wszystkim no, leczyć ludzi. Teraz są długie kolejki do specjalistów, często nawet do lekarzy rodzinnych ciężko się jest dostać. Szpitale borykają się z problemami, zadłużają się. Ta komercjalizacja szpitali, którą wymyśliła poprzednia ekipa rządząca, ona się nie sprawdza, bo wiemy, że szpitale skomercjalizowane też nie do końca sobie radzą finansowo. Więc jest takie zagrożenie, że no wiele placówek, jeżeli się nie wprowadzi jakichś takich poważnych zmian, to po prostu nie będzie w stanie dalej funkcjonować. W każdym powiecie będzie szpital, szpitale będą mogły liczyć na środki finansowe, które pozwolą im na normalne funkcjonowanie. I myślę, że to pozwoli na rozwiązanie wielu problemów, z jakimi się obecnie też Polacy borykają, bo wiemy, że no wielu leczy się prywatnie, bo po prostu nie chcą czekać w długich kolejkach. No ale to też nie jest najlepsze rozwiązanie, bo przecież każdy z nas płaci składki i chciałby korzystać z publicznej służby zdrowia. Co do NFZ-u, no to wiem, że są plany, że od 2018 roku on przestanie funkcjonować. Pewnie powstanie jakaś struktura w to miejsce, która jednak no, nie będzie taką czapą zbiurokratyzowaną, tylko po prostu, która będzie takim ogniwem pośredniczącym pomiędzy szpitalami, służbą zdrowia a Ministerstwem Zdrowia, ale która będzie działała po prostu w sposób taki przejrzysty i niezbiurokratyzowany i nie taki drogi, jak to obecnie się dzieje w przypadku NFZ-u. Ja jestem pełna nadziei co do tej reformy. Jestem przekonana, że minister Konstanty Radziwiłł wszystko to przemyśla. Odbyły się przecież konsultacje społeczne. Jest przecież też lekarzem, wieloletnim praktykiem. Wie, jak służba zdrowia działa i jakie są jej słabe strony. Więc jestem przekonana, że te propozycje, zmiany, które proponuję, one rzeczywiście nam wszystkim Polakom pomogą w dostępie do dobrej, bezpłatnej służby zdrowia.
Kolejna sprawa, która myślę, że coraz więcej emocji już wyciszyła, czyli nowy układ szkół, reforma edukacji. Sieć szkół zgodnie z tymi założeniami już jest prawie przygotowana, jak dzisiaj się ukazały informacje, ale na pewno niesie ze sobą pewne trudności ta reforma. Czy pani zdaniem faktycznie była ona konieczna?
Była konieczna, to nie podlega dyskusji, dlatego że wiemy, że coraz mniej mamy dzieci. A nakłady na oświatę są przecież takie same, albo nawet rosną. Nauczycieli też nie ubywa, wręcz przeciwnie. A dzieci, liczba dzieci maleje w stosunku, prawda, do lat, powiedzmy, sytuacji sprzed 10 lat. No to dramatycznie ta liczba uczniów spadła. Więc tutaj potrzeba zmian systemowych, które spowodują, że po prostu szkoły będą mogły funkcjonować, dzieci będą się mogły uczyć, będą miały dobry dostęp do szkół, nauczanie będzie na dobrym, wysokim poziomie, a jednocześnie no, też nauczyciele będą mieli pracę i ta dobra, nowoczesna szkoła będzie mogła sprostać tym wyzwaniom, jakie stawia przed nią obecna sytuacja, tak? Więc zmiany systemowe wręcz konieczne i jak nawet słyszeliśmy takie głosy, że no może wystarczy zmienić podstawę programową, no nie wystarczy, bo zobaczmy co się dzieje, przecież szkoły się wyludniają, tak? Klasy się wyludniają. Tutaj trzeba było zaproponować jakiś nowy system, on został zaproponowany. Poza tym wiemy też, że jeśli chodzi o wyniki nauczania, to w przypadku zespołów szkół, gdzie jest szkoła podstawowa i gimnazjum, one są dużo wyższe niż w przypadku takim, kiedy podstawówka jest oddzielnie, gimnazjum jest oddzielnie. A więc w takiej szkole, w zespole szkół, gdzie młody człowiek przychodzi tam w wieku 7 lat i kończy wraz z ukończeniem gimnazjum, ten młody człowiek czuje się bezpiecznie. On się czuje bezpiecznie, on tutaj może, że tak powiem, w tym środowisku no, jakby rozwijać swoje umiejętności, nabywać kompetencji i potem na egzaminach czy na różnych testach no, daje temu, prawda, wyraz, że jednak nauka w zespole jest lepsza, skuteczniejsza i na wyższym poziomie. W związku z powyższym, to cóż, no, tam gdzie są zespoły, to oczywiście szkolne, to oczywiście to jest tylko kwestia niewielkich zmian i formalność, prawda? Tam, gdzie są podstawówki oddzielnie, gimnazja oddzielnie, no to oczywiście samorządy tutaj musiały jakby po nowemu ten system sobie ustalić, ale wiemy, że w przypadku już 90 kilku %, jeśli chodzi o samorządy powiatowe i samorządy gminne, zostały już przyjęte uchwały, a więc te ostateczne decyzje zapadły. Samorządy sobie bardzo dobrze tutaj poradziły z tą reformą. Jestem przekonana, że od września, kiedy 2017 roku, kiedy już jakby ten nowy system zacznie funkcjonować, to okaże się, że no, było to dobre rozwiązanie, bo ta reforma już trwa, prawda? No to nie jest tak, że ona będzie obowiązywała dopiero od września 2017 roku, bo te przygotowania już się toczą. Ten cały proces się rozpoczął już kilka miesięcy temu. Ale on przebiega zgodnie z harmonogramem i oczywiście niektóre samorządy zgłaszają, że mają problemy. Czasami rzeczywiście te problemy są, pomagamy je rozwiązać i tutaj też i kuratorium, i Ministerstwo Oświaty. Ja wielokrotnie uczestniczyłam w takich spotkaniach, gdzie właśnie ministrowie, wiceministrowie resortu oświaty czy kuratorzy uczestniczyli w spotkaniach z samorządowcami, rozmawiali o konkretnych przypadkach. Tak? Jak pomóc, jak znaleźć rozwiązanie, kiedy rzeczywiście nie jest to takie proste i wymaga jakiegoś takiego indywidualnego podejścia. Wiemy, że jeśli chodzi o wyniki różnego rodzaju testów, no chociażby te badania PISA, które były prowadzone, bo też za wyniki za 2015 rok były kilka miesięcy temu publikowane, że jednak ten poziom nauczania, ten poziom kompetencji, on spadał w ostatnich latach. Więc te gimnazja wcale nie były takie dobre, jak teraz mówią przeciwnicy tej reformy, bo w wielu przypadkach było tak, że ci, którzy teraz się sprzeciwiają wygaszaniu gimnazjów, to jakiś czas temu, kiedy gimnazja powstawały, no to wiemy, że stali na barykadach i sprzeciwiali się powstaniu gimnazjów. No więc tutaj trzeba się też zastanowić, prawda, czy jakie są intencje tych osób, czy to są rzeczywiście jakieś takie obawy merytoryczne, czy są to bardziej intencje polityczne. Ale też, co jest ważne, wszyscy się zgadzają z tym, w większości się zgadzają z tym nauczyciele, ale też rodzice i uczniowie, że szkoła ponadgimnazjalna, czy szkoła średnia musi być 4-letnia. 3-letnia no, nie daje takiej gwarancji dobrego przygotowania do studiów. To jest zbyt krótki okres, zbyt krótki czas. 4-letnie licea, a jak również to, co jest niezmiernie ważne, szkolnictwo zawodowe, które podupadło w ostatnim czasie, trzeba je reaktywować, bo młodzi ludzie, nie wszyscy pójdą na studia, ale muszą mieć możliwość nauki zawodów w dobrej szkole, w dobrej szkole, która zawodowej, czy też no, takiej, która nauczy go takiego zawodu, który da mu pracę. Więc tutaj też szkoły zawodowe, szkolnictwo zawodowe będzie musiało po prostu reagować na potrzeby rynku. Też musi być nowoczesne, no i musi mieć też oczywiście warunki do tego, żeby nauczyć młodego człowieka, tak, jak być dobrym fachowcem. Więc też tutaj dużo nadziei pokładamy w tej reformie. Z tego, co wiem, bardzo sprawnie to wszystko przebiega, więc ja tu żadnych zagrożeń nie widzę.
Tymczasem nauczyciele zapowiedzieli 31 marca strajk. Nauczyciele i pracownicy oświaty w obronie praw pracowniczych. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce podniesienia wynagrodzenia o 10% i deklaracji, że do 2022 roku w szkole nie będzie zwolnień. Czy pani zdaniem te postulaty są słuszne?
Gdzie był Związek Nauczycielstwa Polskiego, kiedy w ostatnich latach zamykano polskie szkoły? W ostatnich latach zamknięto ponad 1200 szkół i też nauczyciele byli zwalniani. Gdzie wtedy był Związek Nauczycielstwa Polskiego? To jest pytanie, które przede wszystkim trzeba im zadać, bo zniknęła 1/3 polskich szkół. I to nie słyszałam, żeby to wzbudzało jakieś wielkie kontrowersje. To się działo po cichu. No oczywiście gdzieś tam mieszkańcy protestowali, prawda? Przychodzili na rady gminy czy miasta i nie godzili się z decyzją, ale przeważnie większością radnych, głosów radnych te szkoły były likwidowane. Kuratoria, które no też stały się takie bardziej fasadowe za poprzedniej władzy, też niewiele miały do powiedzenia w tym zakresie, chociaż powinny mieć, bo przecież liczy się przede wszystkim dobro dziecka, dobro ucznia. Gminy często kierują się rachunkiem takim ekonomicznym, a tutaj liczy się dobro dziecka i kuratorium powinno stać na straży tego dobra. Co do podwyżek, to przecież one są planowane i one będą wprowadzone. Jest na to ponad 400 milionów złotych przeznaczone i to będą pierwsze podwyżki od 2012 roku dla nauczycieli. Ministerstwo lada chwila przedstawi harmonogram tych podwyżek, bo to już wiemy. Są pieniądze w budżecie, więc znowu pytanie, gdzie był Związek Nauczycielstwa Polskiego od 2012 roku, że nie było podwyżek dla nauczycieli? Co takiego się wydarzyło, że wtedy związek się nie odzywał, siedział cicho, a teraz raptem znowu wyprowadzają ludzi na ulicę. Ja co do ich intencji, to naprawdę mam takie pewne obawy, no, że nie są to szczere intencje, że to jest, dużo jest w tym polityki, jakiegoś takiego protestu przeciwko ekipie rządzącej, przeciwko rządowi Beaty Szydło, przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, a nie przeciwko takim merytorycznym rozwiązaniom. Jeszcze raz powtarzam, pieniądze na podwyżki dla nauczycieli są i to będą pierwsze podwyżki od 2012 roku i te podwyżki zapewnia rząd pani premier Beaty Szydło. Więc to może być trochę tak z tym protestem, jak z protestem kobiet wczoraj też w Warszawie. I ja absolutnie nie chcę być złośliwa, ale proszę mi wierzyć, wczoraj miałam też bardzo dużo spotkań, taki bardzo pracowity dzień, więc nawet nie śledziłam tego ani w mediach, ani w internecie, ale ponieważ przemieszczałam się w Warszawie ze spotkania na spotkanie i wszędzie z tak zwanym niedoczasem, no widziałam gdzieś grupy kobiet, prawda, czy na Placu Konstytucji, czy w innych miejscach, jakieś hasła zupełnie irracjonalne na transparentach, jakieś dziwne okrzyki. Naprawdę nie jestem w stanie w ogóle zrozumieć, o co panie walczą, o jakie prawa walczą, tak? Bo żadne prawa im nie zostały zabrane, wręcz przeciwnie. Trzeba powiedzieć, że kobiety polskie mają się z czego cieszyć, bo w ostatnich miesiącach został im chociażby obniżony wiek emerytalny. Będą pracować do 60 roku życia, a nie do 67, jak chciał rząd Donalda Tuska. Polskie kobiety mogą też czuć się bezpiecznie, bo jest program 500+, więc jeżeli wychowują dzieci, a mają trudne warunki finansowe, to dostają nawet na pierwsze dziecko to świadczenie, a już na pewno, niezależnie od warunków finansowych, na drugie, trzecie i kolejne. To jest wielka ulga dla polskich rodzin, ja to wiem, bo ja pochodzę z małej miejscowości i mam kontakt z ludźmi w terenie i ja wiem, że to jest dla wielu rodzin prawdziwe zbawienie, bo nawet jak oboje rodzice pracowali, a zarabiali najniższą krajową, to mając dwoje, troje czy nawet więcej dzieci, to naprawdę żyli w biedzie. I teraz ten program pozwala na to, żeby dzieci wyposażyć do szkoły, żeby wysłać na jakieś zajęcia pozalekcyjne, żeby wysłać te dzieci na kolonie, na wakacje, nad morze, może po raz pierwszy w życiu, żeby normalnie zrobić zakupy, a nie na zeszyt. I to też pozwala na to, żeby na przykład wyprawić święta tak, jak się tego chce, a nie na kredyt, za chwilówkę, którą się bierze po prostu w rozpaczy i z desperacji, tak? Bo ludzie biorą te 2-3 tysiące kredytu, tak zwaną chwilówkę na wysoki procent, no po to, żeby no, dziecku wyprawić święta, tak? Ten proceder już też się kończy. Polskie kobiety też są, Polska w ogóle jest w czołówce 4 krajów na świecie, o tym się na przykład nie mówi, jeśli chodzi o proporcje zarobków pomiędzy kobietami a mężczyznami na tych samych stanowiskach. W takich krajach jak Niemcy, jak Francja, mężczyźni na tych samych stanowiskach zarabiają 15% więcej niż kobiety. W Polsce ta różnica wynosi 6%. A więc jesteśmy w czwórce państw, gdzie ta różnica na świecie, gdzie ta różnica jest najmniejsza. Więc gdzie to jest dyskryminacja? Co paniom zostało zabrane? Oprócz tego, co zostało dane. Więc absolutnie nie rozumiem tego i wsłuchiwałam się w jakieś dyskusje wczoraj, nawet jakieś tam wystąpienia przed mediami. Nie widzę tutaj właściwie żadnego postulatu takiego, który no, jakoś by się usprawiedliwiał, prawda? Więc to znowu jest jakieś sianie niepokoju wśród ludzi i wyprowadzanie ludzi na ulicę, no po to, żeby po prostu, nie wiem, no właśnie, wzbudzać wśród ludzi niepokój, że dzieje się coś złego, a wręcz przeciwnie, dzieją się dobre rzeczy i o tym by należało mówić. No ale mamy taką opozycję, jaką mamy, totalną, no i trzeba się liczyć z tym, że środki, jakimi się posługuje, też są totalne.
Jedną z też dość ciekawych propozycji jest nowelizacja ustawy abonamentowej. Jak dzisiaj usłyszeliśmy, najprawdopodobniej w przyszłym roku zaczną obowiązywać te nowe przepisy. Czy rzeczywiście dla nas, korzystających z radia, z telewizji, przyniesie ona wymierne korzyści?
Szanowni Państwo, no oczywiście, że abonament w jakiejś konkretnej formie trzeba płacić. Bo przecież łożymy na teatry, łożymy na muzea, na instytucje kultury. No powinniśmy też łożyć na telewizję polską. Ten abonament był, ale pamiętamy i ludzie go płacili. W większości go płacili, a pamiętamy słowa Donalda Tuska w kampanii wyborczej sprzed bodajże 10 lat, kiedy Platforma starała się wejść do parlamentu. Znaczy starała się wygrać wybory do parlamentu. Kiedy Donald Tusk mówił, że no, nie będzie abonamentu, nie trzeba płacić abonamentu. Wzywał do takiego obywatelskiego sprzeciwu. Nie płaćcie abonamentu, bo to jest haracz, który obywatel płaci państwu. No ale jak telewizja publiczna ma wypełniać swoją misję, ma proponować Polakom dobry, wartościowy program, jeżeli nie ma pieniędzy? Przecież nie wystarczy pieniędzy z reklam, nie wystarczy pieniędzy z budżetu państwa. Każdy z nas ogląda telewizję i jakiś abonament powinien każdy z nas płacić. No to jest po prostu uczciwe. Wiemy, że obecnie bardzo mało ludzi płaci abonament. Wiemy, że zaległości z tego tytułu sięgają 3 miliardów złotych. I wiemy, że jesteśmy wśród państw na świecie, na samym końcu, jeśli chodzi o płacenie abonamentu, czyli łożenie przez obywateli na telewizję publiczną, na media publiczne. No to też trzeba to zmienić. Pan premier Gliński mówił o zmianach, jakie resort kultury pragnie wprowadzić. To oczywiście są pierwsze takie jakby sygnały i pierwsze tego typu wystąpienia pana premiera, które mówią już o jakichś konkretach, ale to będzie zaproponowane prawdopodobnie abonament w wysokości 6 zł od osoby i będzie on zawarty w którymś z podatków. No ale oczywiście też mówi się o powrocie do tego poprzedniego jeszcze pomysłu. To będzie wymagało notyfikacji Unii Europejskiej, więc to będzie taki dłuższy proces. Tak czy inaczej, no musimy płacić abonament, jest to uczciwe, jest to potrzebne. Telewizja Polska musi wypełniać swoją misję. Ona nie może się kierować takim tylko wyłącznie rachunkiem ekonomicznym, jak telewizje komercyjne, prywatne, bo my oczekujemy od telewizji publicznej, że ona będzie edukowała, że ona będzie wychowywała, że ona będzie prezentowała ciekawy i wartościowy program. No, ona ma służyć społeczeństwu, ma integrować społeczeństwo i to mają być takie programy, które no, będą kierowane do nas jako do wspólnoty, będą budowały wspólnotę. A często ja oglądam, no nie często oglądam telewizję, ale jeżeli oglądam telewizję, to różne kanały i na przykład telewizję komercyjną, to jestem przerażona poziomem programów. Tu chodzi o sensacje, chodzi o prawda, jakieś takie no, granie na jakichś najniższych instynktach. A poza tym też no, masa reklam, prawda, no, które też w telewizji publicznej czy w mediach publicznych no, nie powinny jednak być takie wiodące. To, telewizja nie może być od reklam uzależniona. No i też jeśli chodzi o przekaz informacji, o jakieś takie komentarze co do tego, co się dzieje na scenie politycznej, one często są takie naprawdę też agresywne. No, często jakby działają wbrew naszej wspólnocie, tak? One nie jednoczą, nie integrują, a dezinformują i jakby tę wspólnotę rozbijają. Więc no, musi być to medium główne, publiczne, państwowe, które służy nam, narodowi, ale żeby tak było, to działając na rynku, gdzie jest przecież wiele podmiotów komercyjnych, media publiczne muszą mieć konkretne wsparcie i musi być też abonament, bo mówię, korzystamy, więc też powinniśmy w jakimś zakresie płacić za to.
Pani wicemarszałek, jest pani też członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, więc nie mogę nie zapytać o kulturę. Jaki będzie to rok dla kultury w Polsce? Czy jak zwykle pieniędzy będzie brakowało?
To będzie dobry rok dla kultury w Polsce, ponieważ budżet na kulturę zwiększył się o 6%. To jest o ponad 200 milionów, czy o 200 milionów złotych w stosunku do roku poprzedniego. I ten budżet na kulturę osiągnął ten pułap, o jakim ludzie kultury mówili od dawna, 1% budżetu państwa. Ludzie kultury, pamiętam, a przecież też się z tego środowiska wywodzę, bardzo dawno już walczyli, żeby na kulturę przeznaczyć choć 1% budżetu państwa i to się stało w tym roku. A więc o 200 milionów większy budżet na kulturę, o 50 milionów więcej środków na programach ministra kultury, a więc w programach, gdzie w drodze konkursu poszczególne podmioty mogą się starać o dofinansowanie swoich działań. Tak więc to będzie niewątpliwie dobry rok dla kultury, dlatego że są prowadzone duże inwestycje, te, które były wcześniej no, zaniedbane, czy też jakoś tam ich realizacja się przeciągała. Tutaj myślę o chociażby Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, czy Muzeum II Wojny Światowej, czy też o wiele innych placówek. Poza tym Ministerstwo Kultury jest bardzo otwarte na współprowadzenie instytucji kulturalnych takiego charakterze regionalnym. Wiemy, z jakimi problemami przez lata borykał się Zespół Mazowsze, Zespół Śląsk. Ja wiem, że w poprzedniej kadencji, kiedy byłam jeszcze radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, występowaliśmy do poprzedniego ministra kultury z prośbą o to, żeby zechciał się pochylić nad sytuacją obu tych zespołów, ponieważ one powinny funkcjonować jako instytucje narodowe, a przynajmniej być współprowadzone przez ministra kultury z uwagi na rangę, z uwagi na zasługi, no i na promocję, prawda, piękną promocję kultury polskiej poza granicami, no a przede wszystkim z uwagi na te tradycje, jakim nośnikami są te zespoły. Nie było żadnego zainteresowania ze strony Ministerstwa Kultury za poprzednich rządów. I sytuacja w obu zespołach była trudna, zwłaszcza była trudna w Zespole Mazowsze. Teraz minister kultury sam wyszedł z taką inicjatywą. Proponuje chociażby samorządowi województwa mazowieckiego współprowadzenie Teatru Polskiego czy Warszawskiej Opery Kameralnej, czy chociażby byłego obozu zagłady Muzeum w Treblince. Przecież to też jedyny chyba tego typu placówka, która była nie prowadzona była przez, czy współprowadzona przez ministra kultury, a podlegała władzom samorządowym, regionalnym. Więc i to Ministerstwo Kultury samo wychodzi z takimi inicjatywami. Więc poprzedni minister na nic nie miał pieniędzy. cały czas, jak słyszeliśmy, podejmując różne inicjatywy, starając się o środki, występując w konkursach, słyszeliśmy, że nie ma pieniędzy, brakuje pieniędzy, trzeba się nauczyć skądś indziej te pieniądze znajdywać, czy też trzeba się nauczyć działać bez środków finansowych, prawda? No, raptem się okazuje, że pieniądze są, tylko trzeba je sprawiedliwie dzielić, trzeba po prostu też dokładnie przemyśleć, na jakie cele chce się te pieniądze wydać, co jest ważne. Dla państwa, w kreowaniu polityki kulturalnej państwa. No i ja jestem przekonana, że tutaj resort kultury znakomicie działa. Dał przykład w ostatnich dniach ubiegłego roku, że stać jest naprawdę nas na wielkie rzeczy w dziedzinie kultury. Tutaj myślę o zakupie kolekcji książąt Czartoryskich. To gigantyczny sukces naszego rządu, gigantyczny sukces Ministerstwa Kultury, bo to jest kolekcja wielkiej, wielkiej wartości. Nie tylko ze względu na te wybitne dzieła malarskie, o których wszyscy wiemy, tak, Dama z Gronostajem, czy pejzaż z Miłosiernym Samarytaninem, ale tam jest kilkadziesiąt tysięcy pamiątek po polskich władcach, królach, rękopisów, dokumentów, unikatowych zupełnie. To są dla nas, Polaków, pamiątki, co do których wartości nawet nie możemy się wypowiadać, bo one są po prostu bardzo wartościowe. Mamy tych pamiątek, mamy bardzo, bardzo mało. I trudno nawet mówić, ile one mogą być warte. My kupiliśmy tak naprawdę tę kolekcję za 1/10 jej ceny, ponieważ my za nią zapłaciliśmy 100 milionów euro, a ona tak naprawdę jest warta dużo, dużo więcej. Więc jestem przekonana, że to było koniecznością, bo wiemy, że Fundacja Książąt Czartoryskich borykała się z ogromnymi problemami, także finansowymi. Stąd też na przykład wypożyczanie tych dzieł takich, no przecież wybitnych, za granicę, co nie zawsze tym dziełom służyło, a to różnie może być. Może się tak wydarzyć, że na przykład Dama z Gronostajem, która podróżowała za granicę na wystawę, że mogłaby nie wrócić. No to różnie się dzieje. Więc teraz to wszystko jest już własnością narodu. Ministerstwo Kultury poprzez Muzeum Narodowe w Krakowie będzie tym zarządzało. To będzie poddane renowacji, konserwacji, to będzie zabezpieczone, będzie udostępniane, będzie służyło narodowi polskiemu, kolejnym pokoleniom. Ja na Komisji Kultury, parę tygodni temu, kiedy pytałam, kiedy dyskutowaliśmy, bo senatorowie z Platformy Obywatelskiej chcieli poznać szczegóły tej transakcji i w ogóle okoliczności, w jakich ona została zawarta, to ja pytałam o to, czy w poprzednich latach były jakiekolwiek rozmowy prowadzone co do zakupu tej kolekcji przez Ministerstwo Kultury. Oczywiście, że nie były prowadzone. Nikt się tym tak naprawdę nie interesował. Fundacja była trochę tak sama sobie zostawiona i nawet kilka lat temu, nie mając zabezpieczenia finansowego, zaczęli remontować obiekty, te, które do nich należały w Krakowie. I ten remont trwa do dnia dzisiejszego, a kolekcja gdzieś tam uległa rozproszeniu, bo część w jednym magazynie, część w drugim, prawda, część została wypożyczona. Nie możemy sobie pozwolić, my, naród polski, mając taką historię, kiedy w trakcie tych no, burzliwych lat poprzednich różnych epok, ale przecież tej historii najnowszej, straciliśmy ogromną część naszego dziedzictwa, tego materialnego i niematerialnego. No nie możemy sobie pozwolić na to, żeby teraz nie zabezpieczyć tego, co pozostało, bo to zostanie jako wielka wartość, jako dziedzictwo poprzednich pokoleń dla przyszłych pokoleń i przyszłym pokoleniom jesteśmy to winni. Więc gigantyczny sukces Ministerstwa Kultury i to świadczy, że ministerstwo działa bardzo dynamicznie, z taką też rozwagą. I jestem przekonana, że zarówno instytucje kultury, jak ludzie kultury te działania dostrzegają i że je po prostu docenią. No tylko też tutaj trzeba się wyzbyć różnych uprzedzeń oczywiście, bo wiemy, że może być rozwiązanie najlepsze, jeżeli ktoś jest z góry już krytycznie nastawiony, no to takie uprzedzenia powodują, że ciężko jest zmienić zdanie.
No i tak czas nas goni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wicemarszałek Senatu Maria Koc była moim Państwa gościem. Bardzo miło było gościć.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Redaktor. Dziękuję Państwu. Dobranoc.